Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Nazywam się Jarosław Kujisz, jestem redaktorem naczelnym Kultury Liberalnej i witam Państwa w naszym nowym formacie, kolejna odsłona nowego formatu. Witam w potyczkach z Tomaszem Terlikowskim. Witam Cię, Tomku.
Witam Cię serdecznie. Potyczka z Jarosławem Kujiszem z mojej perspektywy.
Tak jest. I jednocześnie tylko przypominam, że proszę Państwa, króciutko, jeżeli Państwo jeszcze nie zdecydowali o przekazaniu 1,5% podatku, to bardzo prosimy, żeby rozważyć przekazanie go Fundacji Kultura Liberalna. Dzięki temu w ogóle mogą powstawać takie programy jak ten nasz dzisiejszy. Proszę Państwa, jeśli chodzi o politykę, dużo się zmienia, ale jeśli chodzi o trzeci sektor, to nie tak szybko, więc kwestie przetrwania organizacji pozarządowych pozostają palące. Więc dziękujemy, proszę Państwa, za każdy gest w tej sprawie. A teraz przechodzimy do tematu. Tomku, słuchaj, minęło parę dni od naszego poprzedniego spotkania i co jakiś czas wybuchają polityczne bomby, ale największa bomba, która wybuchła, to jest chyba ta, którą podzielił się nasz prezydent Andrzej Duda. Andrzej Duda lubi mówić dużo, lubi dzielić się z nami swoimi przemyśleniami. One są raz głębsze, raz mniej głębokie. W każdym razie tym razem te przemyślenia dotyczyły nuclear sharing, czyli tego programu, który w ramach państw sojuszniczych NATO, Stany Zjednoczone po prostu w stosunku do kilku krajów partnerskich od dawna prowadzą, mianowicie swój arsenał nuklearny dzielą pomiędzy kilka państw. To jest klub nawet więcej niż premium, to jest platinium. Zaledwie garstka państw dostąpiła tego zaszczytu w Europie. W Europie to są Niemcy, Włochy, kraje Beneluxu, no i Turcja oczywiście, ale generalnie to są stare rozdania kart. W międzyczasie rzeczywiście sytuacja się zmienia, ale Andrzej Duda pokusił się o to stwierdzenie po niebyle czym. Mianowicie wrócił ze Stanów Zjednoczonych ze słynnej kolacji z Donaldem Trumpem i właśnie po tym oświadczył, że gdyby był taki pomysł nuclear sharing, to on by generalnie go popierał. Rząd Donalda Tuska zareagował dość nerwowo, bo wygląda na to, że Andrzej Duda nie skonsultował tego z nikim poza Pałacem Prezydenckim, być może w Trump Tower o tym rozmawiano, no i zareagował Kreml, który generalnie znów pogroził palcem. Powiedz, jak ty się zapatrujesz na kwestię rozmieszczenia broni jądrowej w naszej ukochanej ojczyźnie?
Znaczy, precyzyjnie rzecz biorąc, mamy do czynienia z dwoma rzeczami. Pierwszą jest podejście do tej wypowiedzi, to znaczy o takich rzeczach się mówi, kiedy coś jest na stole. Chyba że chce się rozpocząć debatę, ale to wtedy raczej się rozpoczyna debatę, jak się jest publicystą, no niekoniecznie prezydentem. Ale drugą rzeczą jest pytanie dużo bardziej fundamentalne, czy coś takiego powinno się wydarzyć. I teraz zacznijmy od takich kwestii czysto organizacyjnych. Rzeczywiście jest tak, że nuclear sharing dotyczy wyłącznie państw starego NATO. To znaczy Stany Zjednoczone wciąż zachowują się tak, jakby te nowe państwa przyjęte do NATO już przecież wiele lat temu były do pewnego stopnia państwami innej kategorii. To znaczy tak jakby postulaty rosyjskie, które mówią nie macie prawa traktować nowych państw NATO tak jak starych, były ważne. I to jest istotne, dlatego że to jest oczywiście symboliczne, ale jednak pytanie, czy traktujemy wszystkie państwa NATO tak samo, czy nie? I to jest pierwsza kwestia, bardzo istotna. Co zresztą pobrzmiewa do pewnego stopnia, powiedziałeś, że rząd zareagował nerwowo. Pierwsza reakcja Radka Sikorskiego była do pewnego stopnia analogiczna, to znaczy on ma świadomość, że to jest symbolicznie ważne pytanie. Dlaczego? Bo nie mówimy tylko o Polsce, przecież nie chodzi tylko o Polskę. Z naszej perspektywy, jak przyjmą Czechy, to też będzie dobrze. Czy tym bardziej kraje nadbałtyckie, to będzie naprawdę dobrze. To jest to kluczowe pytanie, które przed nami stoi. Kluczowe także dlatego, że my wciąż nie wiemy, i to trzeba uczciwie powiedzieć, o tym poprzednio rozmawialiśmy, jak zakończy się wojna w Ukrainie, jakim efektem. Są już pieniądze, ale zanim one dopłyną, no to minie jeszcze chwilę. No niby jest już kolejny rekrut, znaczy inaczej, jest decyzja o tym, że będzie kolejny rekrut, ale ile go będzie w Ukrainie, zobaczymy. Więc z tej perspektywy to jest dla nas istotne pytanie. I to jest jakby pierwsza kwestia. Z tej perspektywy przyjęcie któregoś z państw, nowych państw NATO, pamiętajmy, że mówiąc nowe państwa NATO, mam na myśli państwa, które są w NATO od kilkudziesięciu lat.
No, 1999 konkretnie, prawda?
No więc właśnie, to jest istotny sygnał.
Wieku.
I z tej perspektywy to jest ważna kwestia. Druga kwestia to jest reakcja rosyjska. No, reakcja rosyjska jest przewidywalna do bólu, to znaczy zawsze pojawia się ta sama i ona wynika z tego, co jest dla nas kluczowe. To znaczy, czy nadal Rosja nas traktuje, a traktuje nas, także nas jako Polskę, ale tym bardziej państwa nadbałtyckie, jako kraje bliskie i zagranicy, czyli te kraje, które powinny być w najlepszym wypadku, to trzeba powiedzieć, w najlepszym wypadku strefą buforową, bo w najgorszym wypadku to mają być po prostu częścią strefy wpływów i to jest jeszcze inna historia. Więc z tej perspektywy taka debata jest nam potrzebna, natomiast oczywiście decyzje, i to powiedzmy zupełnie szczerze, decyzja w ogóle od nas nie zależy. To znaczy decyzja zależy od Stanów Zjednoczonych. Jeśli jest tak, znaczy czasowo tak jest z pewnością, że prezydent Andrzej Duda powiedział to po wizycie w Trump Tower, to nie ma sporu. No ale jeśli jest rzeczywiście tak, że on to powiedział, ponieważ usłyszał coś od Donalda Trumpa, no to ja z deklaracjami Donalda Trumpa jestem niezwykle ostrożny. To znaczy Donald Trump jest w stanie rzeczy kompletnie sprzeczne deklarować na odcinkach czasu stosunkowo niewielkich, w zależności od tego, z kim się spotyka i do kogo mówi. Więc w oparciu o jego deklarację nie próbowałbym budować polityki zagranicznej czy nawet debaty zagranicznej w Polsce.
No ja mam wrażenie, że Andrzej Duda jest jakoś tak uwiedziony przez Donalda Trumpa. On bardzo tak wydaje się być pod wielkim urokiem i wychwalał byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Tutaj może ciebie zaskoczy, ale ja generalnie uważam, że sytuacja, w której Donald Tusk obstawia Joe Bidena, a Andrzej Duda Donalda Trumpa, wydaje mi się bliska racji stanu Polski.
A tu się zgadzamy. Też cię zaskoczę, zgadzamy się z tym. Tylko nie budowałbym w oparciu o słowa Donalda Trumpa strategii politycznej Polski.
Okej, okay, ale jednocześnie mi jednej rzeczy tutaj brakuje w tej całej, wiesz, debacie, bo Andrzej Duda wypowiadał się, jak gdyby reprezentował pierwszą osobę liczby mnogiej i my coś tutaj zadecydowaliśmy. W Polsce nie było takiej debaty w ogóle. W Polsce ledwo można powiedzieć, że toczy się jakaś debata dotycząca energii jądrowej, prawda? Jakieś tam pożarnowcu, próby wznowienia debaty na temat tego, czy powinniśmy mieć energię nuklearną w Polsce, czy nie, to już pozostawiało wiele do życzenia, jak ta debata się toczy. Ja nie mówię o tym, że eksperci nie toczą debat, że nie znajdziemy materiału, bo to oczywiście się odbywa, ale chodzi o to, żeby to była taka naprawdę ogólnopolska debata, bo to do diaska dotyczy nas wszystkich. No to energia jądrowa to jedno, ale rozlokowanie broni nuklearnej w Polsce, no ja nie widziałem takiej debaty, Tomku, i powiedz mi, czy po twojej stronie spektrum politycznego widziałeś?
A to w ogóle na ten temat nie było, bo to jest rzecz, która wydawała się nam wszystkim, to powiem z dużą niechęcią. Nam wszystkim wydawało się niemożliwe. Nam wszystkim wydawało się niemożliwe, ponieważ przyjęliśmy perspektywę nieświadomie, czy podświadomie, czy bez takiego jasnego wyrażenia jej, że jesteśmy członkiem drugiej kategorii, bo Rosja się na to nigdy nie zgodzi. I Stany Zjednoczone się też nie zgodzą, bo to jest też kluczowe. Nie tylko Rosja się nie zgodzi, ale Stany Zjednoczone się nie zdecydują, bo to jest źródło zaostrzenia konfliktu. I to jest jakby pierwszy element. Czy powinniśmy odbyć taką debatę? Tak, powinniśmy odbyć taką debatę. Dlaczego? Dlatego, że oczywiście moim zdaniem akurat zagrożenie wojną jądrową jest wciąż niewielkie, ale niewątpliwie jest większe niż lat temu 10 czy 15. Z pewnością jest mniejsze niż w czasie zimnej wojny. No to jeszcze zależy, do którego okresu będziemy się odnosić, bo to też jest dyskusyjne. Ale z pewnością taką decyzję trzeba podjąć także po debacie wewnętrznej, po debacie głębokiej. Dlaczego? Dlatego, że nawet jeśli ryzyko jest niewielkie, to ono po rozlokowaniu broni jądrowej na terenie Polski się dla Polski zwiększy. O ile, to jest pytanie do ekspertów, do fachowców, którzy też trochę wróżą ze szklanej kuli, bo ostatecznie zakładamy, bo nie mamy innego wyjścia. Zakładamy, że wszystkie decyzje podejmowane przez polityków wojskowych, no, liderów państw są podejmowane na bazie racjonalnej kalkulacji. Ale po pierwsze, tak nie jest i nie tylko w odniesieniu do Rosji, tylko w ogóle tak nie zawsze jest. Ale po drugie, w przypadku Rosji ta jej racjonalność, ja nie chcę powiedzieć, że jej nie ma. Ona jest nieco inaczej budowana, to znaczy ona nadal pozostaje spójna wewnętrznie, tylko ma w sobie kilka założeń nieco odmiennych niż Zachód przyjmuje. W związku z tym, i my je trochę lepiej jako Polska rozumiemy, w związku z tym musimy pamiętać, ryzyko wzrośnie. Bez dwóch zdań, nawet jeśli jest i pozostanie niewielkie, to no to wzrośnie, tak? Bo tak będzie. Ale z drugiej strony zysk jest taki, że wtedy no to już jesteśmy rzeczywiście symbolicznie, mamy pewność, jesteśmy pełnoprawnym członkiem NATO i nie padnie już zdanie, o którym mówiłeś w poprzednim odcinku. Nie będziemy umierać za Gdańsk. Za Gdańsk może nie będę umierać, ale za instalacje jądrowe z pewnością będą.
Wiesz co, i tu powiem ci tak, bo ja bardzo takiego nie lubię w debacie polskiej publicznej, że należałoby debatować, co prawda mamy to za sobą, no to teraz debatujmy, nie? Ja bym powiedział tak, no to jesteś za tym, żeby rozlokować broń nuklearną w Polsce, czy nie jesteś? To jest pierwsze pytanie. A drugie pytanie to jest, i może od razu powiem, pytanie, czy byłbyś za referendum? I tu od razu powiem, ja uważam, że w takiej sprawie powinno być referendum o rozlokowaniu broni nuklearnej. To nie powinno być tak, że Andrzej Duda sobie tam wypowiada się po nawet najsmaczniejszym kolacji świata z Donaldem Trumpem. Mogli się tam obiadać czym chcą i pozostawać pod wrażeniem tych frykasów wielkim. Natomiast to jest jednak taka sprawa, w której nie ma dobrej odpowiedzi. I to też bym chciał, żebyśmy tu w naszej rozmowie podkreślili. Tu nie ma takiej jasnej odpowiedzi, czy to ciebie bardziej chroni, czy ciebie bardziej zagraża? Czy to jest bardziej rozlokowanie broni nuklearnej, to jest sytuacja, w której ty bardziej odstraszasz Rosję? Czy to jest wprost przeciwnie, sytuacja, w której ty się bardziej narażasz Rosji? I jak już wspominaliśmy, tutaj rzecznik Kremla powiedział, że zostaną wyciągnięte z tego wnioski, co po prawdzie wydaje mi się, że już od 2 lat jesteśmy straszeni. Tą groźba nuklearna tyle razy padała z ust Kremla, że to jest jak z tym straszeniem wilkiem, którym straszono tyle razy, że w końcu jakby coś doszło, przyszło co do czego, to wszyscy będą zdziwieni, bo już przyzwyczailiśmy się do tego, że i Putin i jego otoczenie wielokrotnie wspominało o tym. Co nie zmienia tej podstawowej kwestii, że czy to bardziej odstrasza, czy to bardziej nas naraża na szwank? Jest to tak duże pytanie i wydaje mi się, nikt tu nie ma dobrej odpowiedzi, bo to się dopiero niestety może okazać w praktyce, że chyba powinno się potraktować Polaków poważnie raz w życiu i o rozlokowaniu broni nuklearnej w Polsce powinno się zdecydować w referendum. Jak ty uważasz?
No to ja zacznę od odpowiedzi pytania, co ja uważam, a potem dopiero o referendum. Tu jestem rozdarty, wiesz, jest taki żart o żabie, która nie wiedziała po której stronie stanąć, bo kazano zwierzętom stanąć mądrym po jednej stronie, a pięknym po drugiej. No i ona stanęła na środku i mówi, no przecież się nie rozerwę. Więc ja jestem rozdarty jak ta żaba. Dlaczego? No w największym skrócie do tego, że jestem rozdarty między byciem jednak człowiekiem wierzącym, katolikiem. Kościół katolicki jest bardzo ostrożny w odniesieniu do broni jądrowej i to jest ostrożne nie od czasów Franciszka, tylko od Jana XXIII. To znaczy bardzo wielu, znaczy no nie tylko papieży, bardzo wielu ważnych intelektualistów katolickich zwracało uwagę na to, że wojna jądrowa będzie wojną prawdopodobnie, nawet jeżeli w ograniczonej skali ostatnią albo jedną z ostatnich. I w związku z tym każdy element zwiększający prawdopodobieństwo jej wybuchu jest niebezpieczny, powinien być unikany. Z całą pewnością, tu akurat się nie zgadzam z papieżem Franciszkiem, ale gdyby Polska zdecydowała się przyjąć broń jądrową, usłyszelibyśmy, że jesteśmy jak ten piesek szczekający pod bramą rosyjską, że to jest błąd polityczny. Ja się akurat z tym elementem nie zgadzam, ale mam świadomość, że sprzeciw, ostrożność wobec broni jądrowej jest potężna w Kościele. Ale jest drugi element mojej tożsamości i to jest ta tożsamość geopolitycznie konserwatysty raczej niż takiego Hadeka czy takiego watykańskiego analityka. I powiem w ten sposób, jak do tej pory równowaga sił się sprawdziła jako gwarant stabilnego pokoju. Czy tak jest zawsze? Nic nie ma na zawsze. I tak naprawdę możemy na tej podstawie przewidywać no, statystycznie prawdopodobieństwo pewnych rzeczy, ale pewności mieć nie możemy, bo jak powiedziałem w poprzedniej części swojej wypowiedzi, racjonalność to jest jeden element, reguły to jest drugi element, a trzeci element to jest to, co nieprzewidywalne w polityce, także w decyzjach politycznych. Więc to, co się sprawdzało, nie musi się sprawdzać zawsze, my to wiemy. Ale mówiąc to wszystko, powiem jednak, mimo wszystko jestem zdania, że z wielu powodów, także symbolicznych, to mogłaby być decyzja dobra dla Polski, ponieważ obejmowałaby przypomnienie Rosji i to jest też zagrożenie, bo to przypomnienie jest szansą i jest zagrożeniem, że Polska i kraje nadbałtyckie na przykład nie są częścią jej strefy wpływów i nie są strefą buforową. Czy wywoła to agresję Rosji? Może, choć to grożenie słyszymy już tak długo, że niewiele na to wskazuje. Ale pamiętajmy, to jest znowuż obraz z Ratzingera, z Prowadzenia do chrześcijaństwa. Mamy tam ten obraz, to w ogóle obraz Kierkegora, a nie, niekoniecznie Ratzingera. Mamy tego trefnisia, który biega i woła, że wszystko się pali i nikt mu nie wierzy. Znaczy, jak ciągle krzyczymy, że coś się pali, 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 tak się zapali naprawdę, to już nikt w to nie uwierzy. No i z Rosją jest trochę podobnie. Ona tak bardzo ostrzega, że użyje, 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 że jak użyje w końcu, to będzie nam trudno w to uwierzyć. Ale na tym etapie moim zdaniem prawdopodobieństwo jest niewielkie. Więc tak, ja byłbym za, choć pamiętam, że to nie jest w ogóle moja decyzja. I teraz drugie pytanie, i to jest też bardzo ciekawa debata. To znaczy, czy rzeczywiście najważniejsze decyzje w państwie powinni podejmować wszyscy obywatele? Czyli czy powinniśmy się zdecydować na demokrację bezpośrednią w pewnym sensie? I moim zdaniem nie. Moim zdaniem nie. Dlaczego? Dlatego, że żyjemy w systemie demokracji pośredniej, to znaczy powierzamy odpowiedzialność za nasze losy politykom. Oni ostatecznie będą rozliczani z naszych decyzji i oni ostatecznie mają bądź nie mają kompetencje do tego, żeby te decyzje podejmować. Zgadzam się, że w sporej części nie mają. Ale przede wszystkim oni mają i powinni mieć, a jeśli nie mają, to są za to odpowiedzialni, wiedzę, analizy, które im pozwalają podjąć odpowiedzialnie decyzję za lub przeciw. I to mówiąc, pamiętam, że niestety współczesna debata, nie tylko w Polsce, uczciwie trzeba powiedzieć, akurat bardzo często najmniejsze znaczenie przywiązuje do wiedzy skumulowanej, analiz i interesu, a dużo większą rolę przypisuje rozgrywaniu emocji, które, i tu jest ostatni mój argument przeciwko referendum, które gdyby do takiego referendum doszły, zostałyby podkręcone wewnętrznie i zewnętrznie, co do tego nie ma żadnej wątpliwości, zewnętrznie przez Rosję do poziomu gigantycznego. To znaczy obawiam się, że nawet jak tą decyzję podejmują politycy, to ona często jest emocjonalna. Ale w przypadku decyzji Polaków ona byłaby emocjonalna do bólu. To znaczy nie byłoby Polaków w znaczeniu referendum. Nie byłoby miejsca na żadne niuanse, na żadne zastanawianie się tak, ale, nie, ale. Tak, zgadzamy się na broń jądrową albo nie, nie zgadzamy się, ale. Bo, znaczy tu byśmy mieli już czystą rozwałkę w dużej mierze intelektualną, emocjonalną.
Tomku, nie zgadzam się z tobą. Nie zgadzam się z tobą. Uważam, że biorąc pod uwagę temat, który jest egzystencjalny, który dotyczy tego, czy potencjalnie wszystkich nas zmiecie, prawda, z może nie cały kraj, ale w każdym razie jakieś miejsca, prawda.
Warszawę z pewnością.
No właśnie, tak. Warszawa, ten już mielibyśmy po raz kolejny takie doświadczenie. Tutaj wspominałeś o twoim punkcie widzenia. Mi się przypomina od razu filozofia zupełnie tutaj sekularna. Günther Anders jest taki filozof, który w zasadzie w Polsce poza specjalistami chyba nie jest znany. Zwykle wspomina się o nim przy okazji takiej biograficznej. Pierwszy mąż Hanny Arendt. Można tu dodać jednocześnie uczeń Husserla, ale to jest jeden z pierwszych prawdziwych filozofów człowieczeństwa ery nuklearnej. I to jest facet, którego się odkrywa powoli, bo on pisał bardzo przed swoimi czasami i pisał też niestandardowy sposób, więc tego Günthera Andersa się odkrywa powoli. I on kiedyś, jedną z takich rzeczy, na które chciał ludziom zwrócić uwagę po Hiroshimie i Nagasaki, to było coś, co chyba zachowuje aktualność, mianowicie technologie samozniszczenia ludzkości są tak rozbudowane, że nasza wyobraźnia cały czas za tym najwyżej pełza. I mi się wydaje, że to samo dotyczy tych kwestii dotyczących rozlokowania broni nuklearnej w Polsce. My tak naprawdę, kiedy rozmawiamy o tym, nie rozmawiamy o tym, jak mogłyby wyglądać te scenariusze, gdyby się wydarzyło A, B, C czy D. Bo jedną z takich rzeczy, które przy okazji nuclear sharing trzeba by sobie było powiedzieć, to jest tak, że Stany Zjednoczone po prostu dzielą się swoją bronią jądrową, co oznacza, że nie, podzielili się w takim sensie, że są w Europie kraje, które swojej broni nuklearnej nie mają, nie chcą mieć albo nie mogą mieć, bo nie ma na to międzynarodowej zgody. I Stany Zjednoczone po prostu dostarczają jakiś tam zestaw bomb z głowicami jądrowymi. I teraz to oznacza, że to może wjechać, ale może wyjechać. To znaczy, że Stany Zjednoczone mogą się tym podzielić, ale mogą też, może się pojawić taki prezydent, taki polityk w Stanach Zjednoczonych, to już widzimy, że nagle 100 lat pewników geopolitycznych weźmie w łeb i, prawda, broń, którą nam dostarczono, może zostać zabrana. Więc to jest jakby pierwsza rzecz. Druga to jest kwestia rozmów na temat skali zniszczeń i tego, co nam to daje, gdyby na przykład okazało się, że te scenariusze odstraszania nie zadziałały, tak? Albo, prawda, widzimy, i jeśli mowa o zmianach, które się dokoją dookoła nas, no to mamy Kaliningrad, który jest uzbrojony po zęby. Poza Iskanderami prawdopodobnie tam znajduje się znacznie więcej rzeczy, które nam grożą. Na Białoruś już przecież wiemy, że wjechała broń nuklearna i w zasadzie trudno mówić o Białorusi jako militarnie suwerennym kraju w ogóle, tak? To jest część Rosji w tej chwili militarnie. Poza jakimiś tam przypisami. I w tym sensie to obraz, to co mnie uwiera w tej naszej wyobraźni politycznej, to, że nawet kiedy mówiono o wojskach obrony terytorialnej i tak dalej, to cały czas myślenie było w kategoriach, bo ja wiem, dawnych powstań narodowych, wiesz, brakuje tu mi, mówiąc tym Günterem Andersem, mam wrażenie, że ludziom brakuje wyobraźni, żeby ogarnąć, co oznacza to zdanie Andrzeja Dudy o rozlokowaniu broni nuklearnej w Polsce. Powiedziawszy to, stawiam tutaj przecinek, bo uważam, że to jest kwestia egzystencjalna i tu ludziom, wydaje się, trzeba zostawić ich pole wolności. Politycy w ogóle, ale to w ogóle nie są w tych sprawach specjalnie mądrzejsi od nas. Często, sam o tym wspominałeś, potrafią się nakręcić w imię polaryzacji. I wtedy te jakieś irracjonalne pobudki w debacie publicznej mogą przeważyć nad debatą. A mi brakuje, bo tutaj referenda mamy za sobą w Polsce rozmaite, choćby z tym referendum Bronisława Komorowskiego, mi cały czas brakuje tego, żeby Polaków traktować tak poważnie, jak po ostatnich jesiennych wyborach na to zasługują.
To ja jeszcze o swoim rozdarciu powiem, wiesz, bo mnie zawsze, jak rozmawiam o broni i o tych scenariuszach, o których mówisz, przypomina się moja kilkukrotna wizyta w Muzeum Bomby Atomowej w Nagasaki. Czy w ogóle przypomnienie i doświadczenie Nagasaki, a konkretnie kilku miejsc, bo oczywiście ślady po wybuchu bomby zostały atomowej w Nagasaki, zostały w kilku miejscach. Jednym z nich jest katedra, największa katedra w pewnym momencie w Azji, w ogóle tej wschodniej, dalekiej, na Dalekim Wschodzie, na której wieżę kierował się pilot amerykański. To nie było pierwsze miasto przeznaczone do bombardowania, skierowano się na nie, bo były chmury, i zbombardowano, i to jest paradoks tego, znaczy zrzucono tą bombę na dzielnicę chrześcijańską. Było miasto chrześcijańskie, nie na jakieś militarne rzeczy, no dlatego, że ona była najlepiej oznaczona, bo była ta katedra, było ją widać. Ludzie, którzy w Japonii szintoistycznej byli traktowani jako wrogowie państwa, zginęli od bomby, która miała zniszczyć potencjał emocjonalny głównie Japonii. Ale mówię o tym dlatego, że jak sobie przypominam to muzeum, szczególnie muzeum, to tam widać, jak wyglądało Nagasaki po zbombardowaniu, po zrzuceniu bomby. Widać było, jak wyglądały rzeczy, które się tam zachowały. Były zdjęcia przedstawiające ludzi napromieniowanych. Były informacje i to jest rzecz, której się nie da zapomnieć. A pamiętajmy, w porównaniu z tym arsenałem, to była bombka, bombeczka. To znaczy współczesna broń jądrowa jest naprawdę dużo bardziej agresywna. Dlatego mówię o swoim rozdarciu. Tak? To znaczy dotychczasowe doświadczenie, które mamy, jest takie. I ja zostawiam, bo to jest jeszcze bardziej skomplikowane pytanie, ono we mnie jest. Czy zrzucenie bomby atomowej na Hiroshimę i Nagasaki było usprawiedliwione moralnie? Moim zdaniem to wcale nie jest oczywiste. No to tak przyjmujemy, tak, bo coś tam, coś tam. Bo uratowano życie prawdopodobnie setek tysięcy żołnierzy amerykańskich. Tak, ale pamiętajmy, Michael Walzer to powie bardzo mocno. Jeżeli mówimy, poświęciliśmy życie 200 tysięcy cywili, a głównie zginęli w tych atakach cywile. Niektórzy uciekli z Hiroshimy do Nagasaki, żeby się ratować i zabiła ich druga bomba. To też jest paradoks, o którym się nie pamięta. To życie cywila i życie żołnierza nie jest warte tyle samo. To jest inna skala. Nie możemy powiedzieć, poświęciliśmy życie 200 tysięcy japońskich cywili, żeby uratować 200 tysięcy żołnierzy amerykańskich. To jest świadomość, że to nie jest pytanie proste. Ale teraz przechodzę do czego innego, zostawiając na boku tę ocenę moralną, bo ja nie mam prostej odpowiedzi na to pytanie. Natomiast nasze doświadczenie czasowe uczy nas, równowaga sił atomowych pozwoliła zachować pokój, bo, i to jest drugi element, mieliśmy w pamięci Hiroshimę i Nagasaki. One były żywe w naszej wyobraźni. Potrafiliśmy uobecnić sobie to, co było. I gdybyśmy działali racjonalnie, to pamiętalibyśmy to nadal. Ale to jest już tak dawno, że ten element istotny dla zrozumienia równowagi sił, która chroniła potem świat przed wybuchem wojny nuklearnej, może już nie działać.
No wiesz, dochodzi do tego jeszcze jeden element, mianowicie państwa zdały sobie sprawę, politycy w zasadzie całego globu zdają sobie sprawę, że jeżeli jesteś krajem, który ma broń jądrową, to traktują cię poważnie. Po prostu to jest elementem nie tylko suwerenności w posiadaniu broni nuklearnej, ale po prostu liczą się z tobą bardziej. Dlatego, prawda, Iran, no, być może użyje broni jądrowej, ale w pierwszej kolejności chce się dostać do tego klubu państw, które są traktowane ze śmiertelną powagą, prawda? Indie, Pakistan, ich pozycja jest w związku z posiadaniem broni jądrowej po prostu znacznie większa, niż gdyby to polegało tylko na potencjale, nie wiem, ludnościowym choćby, prawda? Ale zostawiając to, wiesz, mi się wydaje, już będziemy chyba zmierzać do końca, jeśli chodzi o kwestię nuclear sharing, bo wydaje mi się, że Andrzej Duda niechcący tu sprowokował, powinien nas sprowokować do właśnie takiej rozmowy o tym, co to oznaczałoby, gdyby się okazało, że odstraszanie nie działa. Z jakimi rodzajami zniszczenia ziem polskich musielibyśmy się liczyć? Jakiego rodzaju zagrożenia chcemy wziąć? Tak? Bo to nie znaczy, że nie warto wziąć. I tu ostatnie słowo, mianowicie jeszcze jedna lekcja regionalna, bo ty wspominałeś o odległych czasach, jednak kontekst jest inny, jednak kontekst Japonii, II wojny światowej, kiedy kraje prowadzą wojnę, kilka lat wojny i japońskie okrucieństwo po prostu wołało o odwyt i Amerykanie po prostu pragnęli zemsty i tak dalej, wiesz, to są rzeczy...
Ale wiemy o tym.
Nie, ja nie mówię, że nie wiesz, ja mówię o tym, że w 2024, kiedy my prowadzimy naszą rozmowę, kontekst naszych rozważań jest po prostu fundamentalnie inny. Ale co w naszym kontekście jest ważne, to, że w latach 90. kraje, najważniejsze kraje świata zagwarantowały Ukrainie nienaruszalność granic w zamian za oddanie jej arsenału broni nuklearnej.
I co?
Czym się skończyło, to my widzimy od 2014, łamane przez 2022. Więc wydaje mi się, że w naszym regionie nasi obywatele mimo wszystko mają w głowach i poczucie zagrożenia, i egzystencjalne przygody niestety naszego państwa od 300 lat wpisane w każdy kurs literatury, historii i ogólnie polskiej humanistyki, żeby zadać to pytanie poważnie. Ale tu stawiam kropkę, słuchaj, może jeszcze wrócimy do tego tematu, bo wydaje mi się ona absolutnie fascynująca i o tym, że ważne, to nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Słuchaj, my w naszych rozmowach chcemy też rozmawiać o książkach. Odbyły się właśnie wybory samorządowe, no mniej ekscytujące, prawda, punktowo oczywiście mieszkańcy różnych miast bardzo tam przyglądali się pojedynkom bokserskim, ale generalnie po pierwszej turze trochę tego napięcia opadło. Polecasz książkę Roberta Krasowskiego o Jarosławie Kaczyńskim. Czyż to nie są odgrzewane kotlety? Klucz do Kaczyńskiego.
Można oczywiście powiedzieć, że to jest książka, którą Robert Krasowski pisze od lat. To znaczy widzimy wszystkie elementy jego myślenia o rzeczywistości, które były w poprzednich jego sześciu czy siedmiu już nawet książkach, bo trzy tomy historii oczywiście Polski, potem mieliśmy wywiady z Dornem, z Millerem, nie pamiętam, czy z kimś jeszcze, i potem mieliśmy jeszcze podsumowanie tego i potem jeszcze książkę o Michniku. I teraz mamy książkę o Kaczyńskim. I to jest oczywiście prawda, tam znajdziemy wszystkie elementy Krasowskiego. Nie lubi Unii Wolności, ewidentnie jej nie lubi, jest mu obca. Uważa Solidarność za ruch tą Solidarność po 89 roku, za ruch nieudaczników politycznych, szlachetnych ludzi, dobrych, cudownych, ale kompletnie nic im nie wyszło. To jest ocena nie do końca sprawiedliwa. Natomiast ciekawa tam jest inna teza, ona też wraca, ale jest bardzo głęboko rozwinięta tutaj. To jest takie przekonanie, moim zdaniem słuszne, że czasem zapominane, że Kaczyński jest dzieckiem polskiej inteligencji i że o tym się nie da zapomnieć, że jego spory, jego wybory, nie mówię o stylu jego walki, mówię raczej o tym, jak on myśli o rzeczywistości, to jest efekt środowiskowy. Czy Krasowski nie przesadza z tym, to jest inne pytanie. Ale rzeczywiście on świetnie pokazuje, że jak się przyjrzeć profilowi rodzinnemu Kaczyńskich i rodzina Adama Michnika, to on jest dość podobny. Inteligencka rodzina, otoczona książkami, niekoniecznie mająca bliski kontakt z ludem, tu cudzysłów. On mówi, to Tusk miał kontakt z ludem. Kaczyński i Michnik niekoniecznie. I drugi element ciekawy, i tu moim zdaniem możemy się spierać głęboko, i to nie jest prawda objawiona, znaczy ja jej nie podzielam, ale on mówi, Jarosławowi Kaczyńskiemu nigdy nie chodziło o władzę. On chciał być liderem opinii. Władzę miał dostać Lech Kaczyński. Jemu chodziło o władzę w partii i nawet jak dostawał władzę w państwie, to wykorzystywał ją głównie do budowania partii. I teraz to jest teza dyskusyjna. Z tym można i trzeba dyskutować, bo to nie jest tak, że Jarosław Kaczyński nie chciał władzy i jej nie wykorzystał. Natomiast jeśli zostawimy na boku ten element diagnozy, to bardzo ciekawą jest teza, że tak naprawdę Jarosław Kaczyński walczył nie tyle o reformę państwa, ile o reformę pewnej tradycji intelektualnej polskiej inteligencji, która jego zdaniem jest zagrożeniem dla państwa. Co więcej, Robert Krasowski stawia tezę, że on się w ogromnej większości swoich diagnoz pomylił, że on wcale nie postrzegał Polski słusznie i paradoksalnie moim zdaniem dla bardzo wielu admiratorów Jarosława Kaczyńskiego po prawej stronie to jest cios największy, bo to akurat Krasowski analizuje bardzo konsekwentnie, pokazując błędy w analizie Kaczyńskiego i błędy w jego wizji intelektualnej. Znaczy Krasowski przy swoich możliwych błędach, moim zdaniem obecnych w tej książce, świetnie pokazuje, że mit Jarosława Kaczyńskiego jako wielkiego analityka sceny politycznej jest nieprawdziwy. On jest bardzo sprawnym opowiadaczem historii, on bardzo sprawnie zagospodarowuje lęki, obawy pewnej części inteligencji polskiej, ale to wcale nie oznacza, że jest sprawnym diagnostą. I tu paradoksalnie to nie jest przypadek, że ta książka pojawia się po książce o Michniku, bo bardzo podobną tezę Robert Krasowski stawia o Michniku, to znaczy sprawny opowiadacz historii, diagnosta niekoniecznie i analityk.
My mieliśmy rozmowę z Robertem Krasowskim, więc tutaj podlinkujemy ją na temat książki o Adamie Michniku. Natomiast powiem ci, że ja byłem rozczarowany tą książką o Jarosławie Kaczyńskim. Wydaje mi się, że najlepszą książkę o Jarosławie Kaczyńskim popełnił Piotr Zaremba i to wiele lat temu. Jest to książka bardzo ciekawa, bo ona jest napisana jeszcze przed 2015 rokiem i wbrew pozorom podtrzymuje to wyłącznie jej siłę. Jest to książka, w której Piotr Zaremba starał się zanalizować Jarosława Kaczyńskiego na tle bardzo szczegółowych informacji faktograficznych. Robert Krasowski to jest taki bardzo swobodny esej. Mam wrażenie, że miejscami za bardzo swobodny. Płyną tam przymiotniki wartkim strumieniem miejscami. Niby mówi, że wystrzegać się psychologizowania.
Psychologizuje po całości, nie ma sporu.
Jest tam nie tylko psychologizowanie, ale ja mam wrażenie, że to już jest miejscami literatura piękna. No po prostu on sobie tam szarżuje z tymi przymiotnikami tak bardzo, że odrywa się od faktów. Podam ci przykład, żeby nie być gołosłownym, no bo poleciłeś książkę, ja tam znalazłem taki fragment o Kaczyńskim, że Kaczyński w ostatnich latach nie popełniał przestępstw, świetnie wyczuwał granice szarej strefy, obszar prawnej nieokreśloności, różnicę między zuchwałością aktów wandalizmu, a ciężarem kwalifikowanego czynu. Wiesz, co prawda jest tam oczywiście wspomniana kwestia złamania konstytucji w 2015 roku, ale to jest takie niezrozumienie w ogóle, aż muszę powiedzieć, jestem zaskoczony tym, bo po prostu Jarosław Kaczyński wiedział, gdzie złamać konstytucję, żeby później nie trzeba było w drobiazgach łamać konstytucji. Właśnie dlatego od 8 lat mamy taki kłopot, że złamanie konstytucji tam, gdzie dotyczyło to składu Trybunału Konstytucyjnego, gdzie dotyczyło to orzeczeń Trybunału, decydowania o konstytucyjności przepisów, wystarczyło w zupełności, żeby potem mnóstwo rzeczy mogło uchodzić za prawie legalne, czy quasi legalne, czy coś takiego, prawda? No i to jest niebywałe, kiedy się czyta, ale już tak zostawiając, bo Robert Krasowski nie musi być tutaj, prawda, znawcą prawa konstytucyjnego, żeby być aż tak wrażliwym na te kwestie. Miałem wrażenie, że ta książka była planowana przed wyborami, z założeniem, że Jarosław Kaczyński wygra wybory i potem oczywiście należało ją przeformułować. To jest może niesprawiedliwe, ale nieustająco miałem takie wrażenie.
No ja nie miałem takiego wrażenia, bo o ile rzeczywiście partii Jarosława Kaczyńskiego bez dwóch zdań na władzy zależy, bo każdej partii zależy na władzy, no nie oszukujmy się. Trudno sobie wyobrazić, no może poza tym najbliższym otoczeniem Jarosława Kaczyńskiego jeszcze z czasów PC, któremu zależało głównie na tym, żeby być blisko Jarosława Kaczyńskiego, to taka grupa też była, on ją ceni, chociaż ceni w znaczeniu prowadzi ze sobą, o tak bym powiedział, i nie krzywdzi specjalnie, chociaż nie widać jej już w tej chwili na szczytach. No to tyle, czy sam Jarosław Kaczyński bardzo przeżył to, że stracił władzę? Z pewnością przeżył, to możemy powiedzieć na pewno. Z pewnością wolałby jeszcze rządzić, to możemy powiedzieć na pewno. Ale z pewnością na tym etapie skupił się na tym, żeby zachować władzę nad partią. I to jest akurat ten element diagnozy, nie Krasowskiego, on jest wcześniejszy. On się pojawia także poniekąd u Zaręby, że jednak kluczowym dziełem Jarosława jest partia.
To zgoda, ale potem jest następny krok. Partia w związku z tym ma konsumować państwo, instytucje państwa, jak pak ma...
To o tym Krasowski pisze też.
Tylko że w tym sensie to jest wręcz, powiedziałbym, wiesz, Robert Krasowski budzi apetyty duże, a w tym sensie to jest banalne. No wiesz, przez 8 lat mówiliśmy o tym i to proszę sprawdzić na naszych łamach, żeby nie być gołosłownym, o upartyjnianiu państwa. No wiesz.
Tak i nie, ale to ciekawe jest jego uwaga i to ona jest słuszna poniekąd. To znaczy, że jednak nie udało mu się zbudować takiego z różnych powodów. Nie analizuję tego akurat. Krasowski moim zdaniem, a te jego uwagi nie są za głębokie, ale nie udało mu się, mówię teraz o Kaczyńskim, zbudować takiego modelu zawłaszczenia państwa w takim stopniu, jak udało się Orbanowi. To też jest bardzo ciekawe. I pytanie, czy nie udało się dlatego, że jest gorszym, mniej skutecznym politykiem? Może. Czy dlatego, że Polska jest dużo większym państwem, z dużo bardziej skomplikowaną siecią zależności i w związku z tym inaczej zarządzalną niż jednak stosunkowo niewielkie, choć w głowie Orbana wielkie Węgry oczywiście, czy dlatego, że rzeczywiście nie to był jego cel, nawet jeśli to był cel jego współpracowników. I to pytanie niekoniecznie, odpowiedź na to pytanie niekoniecznie znajdziemy u Krasowskiego. Nie, niekoniecznie. Nie znajdziemy odpowiedzi na to pytanie u Roberta Krasowskiego, ale warto sobie to pytanie zadawać, bo jeśli chodzi o skuteczność polityczną, to uczciwie trzeba powiedzieć, to niedobrze, ale tak jest. Znaczy dla nas to dobrze, dla Węgier to niedobrze. Viktor Orban jest skuteczniejszy politycznie, zdecydowanie. I ja pamiętam część prawicowej opinii publicznej, która mówiła, gdyby Kaczyński był choć w połowie tak skuteczny jak Orban, Krasowski mówi, nie mógł być, bo inne były jego cele. Czy to jest prawda? Niekoniecznie, możemy postawić inną tezę, ale warto zadać pytanie, dlaczego był mniej skuteczny niż Orban? Bo to nam dużo powie o Polsce z jednej strony, bo moim zdaniem jednak kwestie społeczne mają tutaj swoje znaczenie. Także głębokość opinii publicznej, głębokość społeczeństwa, głębokość w znaczeniu przestrzenność jej. Ale kto wie, czy powodem nie były również elementy tożsamości samego Kaczyńskiego.
Słuchaj, no to wydaje mi się, że tu jest jeden duży temat, ale to na następną, którąś z naszych następnych rozmów, ponieważ Jarosław Kaczyński jak mało czemu zaszkodził agendzie konserwatywnej.
Tu się zgadzamy.
Ja mówię o takim konserwatyzmie prawdziwym, a nie takim, który bierze hasła konserwatywne, a następnie dewastuje państwo prawa, no bo co to ma wspólnego z konserwatyzmem i to z wieloma osobami, bo jak państwo wiedzą, na naszym kanale nie boimy się zapraszać osób o odmiennych przekonaniach i znajdą państwo kilka rozmów na ten temat, gdzie po prostu widać było, że choćby wspomniany Piotr Zaremba, jeśli dobrze pamiętam, to on powiedział coś takiego, że po co ten Jarosław Kaczyński łamał tę konstytucję w 2015 roku? Przecież i tak by wymienił tych sędziów i wszystko nie tylko by się odbyło ewolucyjnie, ale jeszcze na dodatek być może rozmaite konserwatywne zmiany ludzie by zaakceptowali jako ewolucyjne, a nie rewolucyjne. W związku z tym odniósłby większy sukces z punktu widzenia konserwatywnej agendy. Ja oczywiście mogę, prawda, ubolewać nad tym, że to będzie konserwatywna agenda, ale trudno się nie wsłuchać w taki argument z prawej strony. Tomku, ja polecam książkę, bo niestety poza krajem przebywam chwilowo. Polecam książkę z tego Salman Rushdie, Nóż, rozważania po próbie morderstwa. No, Salman Rushdie to jest pisarz, którego raczej przedstawiać nie trzeba. To jest pisarz, który jest osobą, która zasłynęła z osiągnięcia pozaliterackiego chyba najbardziej niestety. Mianowicie, kiedy opublikował Szatańskie wersety, to po prostu otrzymał odroczony wyrok śmierci na siebie za to, co tam napisał o islamie. Salman Rushdie może do znudzenia powtarzać, że mało kto czytał jego książkę, ale to nie ma żadnego znaczenia, ponieważ stał się ucieleśnieniem zła dla świata muzułmańskiego, przynajmniej dla części świata muzułmańskiego, mówiąc już tak precyzyjniej. I zdarzyła się rzecz, o której być może Państwo pamiętają, mianowicie to 2 lata temu w zasadzie już, prawie 2 lata temu, 12 sierpnia 2022 roku w trakcie publicznego wystąpienia Salman Rushdie po prostu został zaatakowany przez, podkreślam, młodego człowieka, który miał nóż i zaczął po prostu dźgać pisarza za to, co on napisał 30 parę lat wcześniej w powieści Szatańskie wersety. I pisarz jakimś cudem przeżył. Ja chciałbym Państwu po prostu tutaj może dosłownie króciutko oddać rejestr tej książki. Salman Rushdie wspomina ten moment, kiedy jest dźgany nożem, prawda? I nie obróciłem się do agresora plecami, nie ma żadnych ran w plecach. Podniosłem moją lewą rękę w samoobronie, on wbił w nią nóż, a następnie otrzymałem wiele ciosów w klatkę piersiową, w oko, wszędzie. Poczułem, jak moje nogi słabną, upadłem i zemdlałem. I to jest książka niesłychanie poruszająca. Od razu dodam, tyleż nierówna, co oddająca w pełni świadectwo pisarza, który utracił pewne zdolności fizyczne, po prostu zadano mu tak głębokie rany, że on ledwo z tego wyszedł. Opis rany, którą i rekonwalescencji oka jest po prostu wstrząsający, no bo dla pisarza narzędzie pracy, prawda, czytanie, pisanie, ale też nóż zatrzymał się dosłownie o jakieś tam mikro, prawda, tuż od mózgu, co po prostu oznaczałoby, że pisarz prawdopodobnie być może by przeżył, ale utraciłby jakąś część zdolności umysłowych. I Salman Rushdie napisał książkę, w której analizuje wiele wątków związanych z tym, jak on, pisząc powieści, będąc, podkreślam, powieściopisarzem, nie żadnym ideologiem, nie żadnym politykiem, nikim takim, pisze powieści, historyjki, wymyśla historyjki, stał się obiektem hejtu, który kompletnie odkleił się od niego. To znaczy on wyszedł publicznie na wydarzenie, w którym na dodatek miał chwalić instytucję lokalną w Stanach Zjednoczonych, która zajmuje się pomocą pisarzom, prześladowanym pisarzem, i został zaatakowany przez człowieka, który w ogóle nie przeczytał nawet pół jego książki. Jest to historia o tym, jak można zostać obiektem hejtu, w jaki sposób wolność słowa jest represjonowana, bo od tego czasu wielu być może pisarzy się cenzuruje, zanim podejmie taki temat, i o wielkiej odwadze jednak człowieka, Salmana Rushdie, który jest, no tu trzeba dodać, ateistą, i po prostu stwierdził, że on tak, to ja będę mówił więcej tego samego. I tu po prostu dzielę się z Państwem bardzo poruszającą książką Salmana Rushdie, którą mam nadzieję niebawem się ukaże po polsku.
Zachęciłeś mnie, nie będę proponował trzeciej książki, bo mam taką, ale to następnym razem powiem. Też przejmująca książka, ale jaka, o tym następnym razem.
To zachowajmy w tajemnicy. Tomku, słuchaj, to jeżeli nie chciałbyś dodać czegoś o Salmanie Rushdie?
No to jest oczywiście historia wstrząsająca, bo trzeba pamiętać, kto wydał ten wyrok. To jest fascynujące, jak religia bo on został skazany, fatwa została wydana przez Chomeiniego, czyli przez lidera świata szyickiego. Szyizm, czy szyityzm, ufundowany jest na śmierci Alego, czyli tego mężczyzny, dla którego Mahomet był teściem bliskiej rodziny. Sami szyici regularnie w swoich obrządkach nawiązują do tej śmierci, także samobiczując się. Jest fascynujące, jak historia religii opartej na czyimś męczeństwie. Jednak no to jest powód, dla którego ta mniejszościowa grupa wydzieliła się od islamu sunnickiego. Jak no można powiedzieć, wskazuje innych na męczeństwo w imię wolności słowa, wolności literatury, wolności myślenia. I to jest jakby jeden element. Drugi element też bardzo istotny, istotny już geopolitycznie czy politycznie. Trzeba sobie uświadomić, jak bardzo ten podział kluczowy w pewnym momencie w islamie, istotny dla tożsamości islamskiej, we współczesnej dynamice geopolitycznej traci znaczenie. Iran jest państwem szyickim, rewolucja islamska w wersji irańskiej nie byłaby do przeprowadzenia w żadnym innym kraju arabskim, bo jest inny model obecności duchowieństwa na przykład. Tak? No może my mówimy duchowieństwa, myślimy o katolickim duchowieństwie, ale no po prostu szyicki islam ma inny model zarządzania, o tak powiedzmy, trochę bardziej scentralizowane, ale ci szyicy duchowni, szyicy liderzy polityczni i duchowi często zarządzają sunnickimi organizacjami, czy współzarządzają w ich działaniach przeciwko Izraelowi, czy w ogóle światu zachodniemu. I to jest absolutnie fascynująca historia.
No tak, ale widzisz, ta układanka nijak, wiesz, mija 30 parę lat
i ona się nie zmienia.
Mój synek zapytał mnie, co to za książka, co tu czytasz? No i powiedziałem mu, zgodnie z prawdą, co to jest za książka. I on mówi, jak to za zapisanie książeczek? Wiesz, takie poruszające pytanie, zupełnie proste. Zapisanie historyjek? Coś takiego?
No tak, no tylko pamiętajmy, że z perspektywy, po pierwsze 30 lat z perspektywy islamu to nie jest dużo. To jest, jeśli patrzeć na nią jako na pewien system ideowy i religijny, to jest mgnienie oka, więc... A druga sprawa, rzeczywiście jest tak, że islam, religia, księgi, ale nie tylko islam, także pewne nurty chrześcijaństwa, dużo poważniej patrzą na, może inaczej, nie chcę powiedzieć dużo poważniej, inaczej patrzą na słowo. Z naszej perspektywy kluczowa jest jego wolność, czyli wolność opowiadania historii. Z ich perspektywy kluczowe jest to, żeby te historie wpisywały się w jedną historię, w jedną narrację, i żeby ją potwierdzały, bo jeśli jej nie potwierdzają, to są złe, bo odwodzą ludzi od tej jednej narracji. I to jest bardzo trudne do zrozumienia dla chrześcijanina, dla którego, nawet dla chrześcijanina, już nie mówię, dla człowieka zachodu, który często już jest postchrześcijański albo niechrześcijański, ale nawet dla chrześcijanina, ale to wyrasta znowu z rozumienia Koranu. Pamiętajmy, tłumaczenie Koranu nie jest Koranem. Koran spadł z nieba, został objawiony bezpośrednio tak, jak jest napisane. Chrześcijanin jednak tak nie myśli.
No, jest chyba rzecz zasadnicza, ale to już ostatnim słowem, jest zasadnicza rzecz. Ewangelie są cztery, prawda? Więc się interpretuje.
I co więcej, w pewnych elementach są ze sobą niezgodne czy sprzeczne.
Właśnie, i to jest bardzo ciekawe, że jednocześnie to jest przyjęte za zaletę, prawda? Nie usunięto tych niezgodności, tylko uznano, że...
Znaczy, tam próbuje się je wyjaśniać oczywiście od świętego Augustyna o zgodności ewangelii.
Kropka na tym. Wrócimy pewnie jeszcze do tych zagadnień. Bardzo Ci dziękuję i dziękuję również osobom, które nad sukcesem naszego spotkania czuwają. Kamil Czudej, Zofia Majszak, Jakub Bodziony, bardzo, bardzo Wam dziękuję. Ale dziękuję także Państwu, proszę Państwa, za to, że Państwo nas wspierają poprzez Patronite, poprzez darowizny cykliczne. No i oczywiście 1,5% podatku Fundacji Kultura Liberalna, jeżeli Państwo na tej ostatniej, prostej, pitowskiej, prawda, jeszcze się Państwo nie rozliczyli, to bardzo będziemy wdzięczni za przekazanie podatku Fundacji Kultura Liberalna. Wszystkie informacje niezbędne pod naszym wideo Państwo znajdą. I bardzo dziękujemy, Tomku. Bardzo dziękuję raz jeszcze
bardzo
Tobie.
Dziękuję również.
I do zobaczenia w następnym starciu idei.